Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pawierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Tak sobie myślę, od czego zacząć. Powinniśmy porozmawiać teoretycznie trochę o jutrzejszej sesji, ale zaczniemy od tego, co okazało się, tak mi się przynajmniej wydaje w tym momencie, burzą w szklance wody. Mieliśmy bardzo dużo rozmów na temat tego, że Izba Administracji Skarbowej zostanie przeniesiona do Gorzowa. Państwa apel również na specjalnie zwołanej sesji Rady Miasta. Wiele osób w tym temacie się wypowiadało i mamy wpis Jerzego Materny na Facebooku. Izba zostaje oficjalnie w weekend.
Tak, jest to...
Pan minister jakieś, załatwił.
Jakieś potwierdzenie. Najgorsze jest to, że wszystko się kończy tym, że pan minister załatwił, ale od czego to się zaczęło? Nikt o tym nie mówi. Jak można podważać umowy, porozumienia paradyskie, jak można podważać współpracę, przecież Zielone Góry i Gorzowa. Jak w ogóle można przeciągać w ten sposób linę? Jest to typowe działanie siłowe, to widać dla PiS-u. Nie pierwsze, które jest sygnalizowane przez Radę Miasta i apel, który jest, wychodzi do przestrzeni publicznej. To wcześniej były kolej dużych prędkości, teraz
no, ale widział pan, jak reagowali politycy gorzowscy z otwartymi rękami. Zresztą nie dziwię im się. Mówią, że przyjmą u siebie taką instytucję. Mówią, że poprzedzone to było wielotygodniowymi rozmowami, tak przynajmniej gdzieś w mediach społecznościowych pisał prezydent Gorzowa. U nas politycy od lewa do prawa, łącznie z politykami Prawa i Sprawiedliwości, mają kompletnie odmienne zdanie. No i mamy wpis Jerzego Materny. Lakoniczny, bo lakoniczny nie twierdzi, że on to załatwił, natomiast obwieścił miastu i światu, że tak rzecz się ma. Może po prostu, wie pan co, była to rzeczywiście burza w szklance wody i ktoś przygotowując jakieś dokumenty, które były trochę na kolanie przygotowane, bo tam była mowa i o Zielonej Górze i o Gorzowie, tak dość dziwnie było to zrobione, po prostu się nie zastanowił, tak? Ktoś coś gdzieś w Warszawie sobie napisał.
Ja myślę, że już w tej rangi pisma, bo to przecież mówimy tutaj o pismach skierowanych do pana ministra Błaszczaka, tu pisma do pani Rafalskiej, do pani minister Rafalskiej.
Do wiadomości.
Do wiadomości, to więc myślę, że to też nie jest takie bez znaczenia i coś było na rzeczy. No tutaj trzeba podkreślić zdecydowany apel Rady Miasta, wystąpienie przez senatora Sługockiego jako jedynego z parlamentarzystów, który pojawi się w tym gorącej momencie, w tej kluczowym momencie w mojej ocenie, bo to jednak tu należało być i to należało powiedzieć, należało, aby to wybrzmiało, należało też podkreślić, czym były porozumienia paradyskie, czym było kształtowanie się województwa lubuskiego, jak to był przecież trudny proces, jak to proces polityczny.
Był proces trudny, ale proces bardzo zamierzchły. Dodajmy proces, który zakończył się spisaniem pewnego rodzaju porozumień, natomiast pisma nikt nigdy nie widział.
No właśnie, to jest troszkę dziwne.
Te politycy, którzy się zajmowali, mieli jakieś luźne notatki, natomiast umowa była wypracowana, ale jako tako dokumentu.
Czasami szacunek do spotkań, do uzgodnień, do pewnej historii województwa jest bardzo ważny. Ta polityka podważania, ta postprawda, która wychodzi od PiS-u, od początku, od samorządów po postacie kluczowe, jak prezydent Wałęsa, czy inne postacie, to się też odbija na samorządzie. Ja nie wiem, jak można podważać tego typu. Przecież tutaj nawet jak rozmawiać z prezydentem Kaliszukiem, który też uczestniczył w tych rozmowach, przecież było pismo i porozumienie o podziale administracji, o podziale instytucji, które są dla Gorzowa i dla Zielonej Góry. Ja nie wiem, czego oczekiwali politycy PiS-u. No, ja myślę, że to jest troszeczkę w jakimś takiej dziwnej tonacji.
Ale proszę zwrócić uwagę, że ja nie widziałem nigdzie żadnego tekstu, który pokazywałby, że głos w tej sprawie zabrała na przykład pani minister Rafalska. Tyle mówi się o tym, że to najsilniejszy, najbardziej wpływowy polityk Prawa i Sprawiedliwości w naszym regionie, bezwzględnie pewnie z racji funkcji, którą pełni również. Natomiast nie zabierała ani głosu popierającego dążenia takie, żeby to w Gorzowie znalazła się ta instytucja, ani wręcz przeciwnie, więc nie jestem do końca przekonany, czy to rzeczywiście było od początku do końca załatwione i o to w Gorzowie. Może myślę, po prostu ktoś w Gorzowie chciał.
Tak? Na pewno, bo tutaj prezydent Gorzowa to podkreśla, przecież wywiada, że jest bardzo radosny z tego powodu, że
ale jaki prezydent by nie był?
Oczywiście, nie, tylko ja nie wiem, jak to ma wyglądać, jeśli chodzi o współpracę w jednym województwie, które faktycznie ma przecież wiele problemów i powinno raczej współpracować i koncentrować się na dobrych relacjach, a co co to za sukces? Zabranie komuś izby administracji, wyrzucenie 200 osób z pracy i co to za sukces dla Gorzowa? Nie wiem, że tak prezydent Gorzowa buduje sukcesy, no to powodzenia, ale jestem po prostu zbulwersowany.
Nie jest to jakaś strategiczna instytucja. Oczywiście. Gdybyśmy ją mieli zestawić, nie wiem, z Komendą Wojewódzką Policji, czy nawet sądem administracyjnym, no to przy całym szacunku dla ludzi pracujących w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, nie jest to instytucja aż tak bardzo istotna.
Tylko proszę zobaczyć, na przełomie lat nikt nigdy nie było podważać ani burzyć tego porozumienia.
To nie, tak? No, przez lata mieliśmy różnego rodzaju dyskusje na temat ale tego, nie który to... polityk założył sobie, że coś przeniesie. Ale pamięta pan Wojenki o telewizję z siedzibą w Gorzowie.
Cały czas trwały jakieś tam może napięcia, ale ta sytuacja była tutaj po prostu skandaliczna i to było widać po wystąpieniach radnych, po wystąpieniach, tak wspomniałem, senatora Sługockiego. Przecież pojawił to się pan przewodniczący Fiodorowicz.
Który notabene oczywiście też brał udział jako poseł.
Tak, przecież to wszystko wpisywało się w bardzo złą relację i znaczy tu też mówimy o instytucjach, a też mówimy o mieszkańcach Zielonej Góry, mówimy tak. O ludziach, o rodzinach, o problemach ogromnych, które by z tego wyniknęły. Ja jestem
przede wszystkim o mieszkańcach związanych w jakiś sposób izbą, bo ja czy pan sesję. Nie wybieramy się do izby administracji. Tak. No to nie jest taka instytucja, do której ktokolwiek.
Tylko też, żeby sprawdzić, należy też podkreślić, że przecież ci pracownicy mają ogromne doświadczenie, przecież mają olbrzymi potencjał, przecież no to jest ta wiedza, którą należy pielęgniować i dlatego oni przyszli, byli faktycznie bardzo zaniepokojeni i na dzień dzisiejszy chyba możemy być spokojni, chociaż no mówię, to ten wpis facebookowy, nie wiem, czy to wszystko załatwia, czy tak wyglądają te relacje, że na Facebooku będziemy się porozumiewać, tak? Czyli no, pismo
do... Jest to w pewnym sensie szybka forma komunikacji. Podejrzewam, że poseł wierzy, że jeśli coś napisze na Facebooku...
Bo poczekajmy może na konferencję.
My o tym rozmawiamy.
Może
tak?
Na konferencję oficjalną, poczekajmy może na tą jasną deklarację, że to może była burza z szklance wody, że przepraszamy, że to tak nie powinno być. No dobrze, no ten Facebook zostaje Facebookiem na dziś dzisiejszy. Dla mnie troszeczkę to śmieszne.
I zostawmy ten temat. Rzecz póki co wszystko wskazuje na to, że pozytywnie rozwiązane z korzyścią dla Zielonej Góry, a właściwie no, zostaje wszystko po staremu i już nikt nie będzie się tym tematem przejmował. Porozmawiajmy trochę o wyborach. Pan wyobraża sobie wspólne listy wszyscy kontra PiS?
Myślę, że...
O których mówią władze Platformy Obywatelskiej.
Tak, władze Platformy podkreśliły to ostatnio mocno. Ja myślę, że w tej sytuacji zamachu na samorządy, bo tutaj jest tym celem nadrzędnym autonomia i te szczere wybory, prawdziwe wybory do samorządu. Przecież tutaj mamy mieszanie przy ordynacjach, mamy dziwne odwoływanie prezydentów dobrze rozwijających się miast jak Lublina, czyli jest to ewidentny zamach. W tym momencie ta deklaracja Platformy Obywatelskiej jak najbardziej moim zdaniem jest dobra, jest słuszna i należy przeciwstawić pełny front przeciwko tym negatywnym działaniom PiS. Ja też chciałbym tylko też jeszcze zauważyć jedno, bo tutajśmy wspomnieli o tej Izbie Administracji Skarbowej, tak? Czy to są pewne kompetencje dla miasta, tylko że spójrzmy też na to szerzej, że odbieramy kompetencje samorządom. Ja tutaj myślę o województwie lubuskim, o urzędzie marszałkowskim i na pewno o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie przechodził już z kompetencji marszałka pod ministra, czyli znowu jest reorganizacja, zabieranie pieniędzy i wpływu na realną politykę ochrony środowiska, na walkę ze smogiem na przykład, nie? Bo przecież tutaj narzędziem ma Wojewódzki Fundusz. No ale mamy przecież ośrodek doradztwa rolniczego w Kalsku, mamy przyszłościowe gospodarstwo Wody Polskie. Wszystkie kompetencje są zabierane i centralizowane w Polsce i to wpływa na marginalizację województwa lubuskiego, samorządu. Przecież jak później...
A może to jest jedyny sposób, żeby partia rządząca mogła przejąć te instytucje. Wie pan, że to są instytucje, które no, poza tym, że spełniają swoje funkcje i zajmują się istotnymi rzeczami, to są instytucje, które zawsze padały łupem danych formacji politycznych i nie ma tutaj absolutnie nic nadzwyczajnego. Za każdym razem, kiedy zmieniała się władza, były to instytucje, które były najczęściej obsadzane przez danych.
Tylko, że to się zupełnie kłóci z tą polityką tych 25 lat polityki decentralizacji i polityki oddania faktycznie władzy ludziom, mieszkańcom
no
ich regionów.
Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi póki co w samorządach, no to szuka innych sposobów na to, żeby niektóre instytucje przejmować.
To jest dramatyczne działanie, bo to jest działanie na szkodę mieszkańców, na szkodę obywateli, bo zupełnie co innego są wybory, zresztą to widzimy w całej historii, wybory parlamentarne, a wybory w okręgach jednomandatowych, wójtów, prezydentów, czy burmistrzów, czy radnych miasta. my tutaj lokalnie jako samorządowcy zupełnie inaczej podchodzimy do tych problemów. Jeszcze raz przecież wrócę na przykład do działań ochrony środowiska czy do działań do walki ze smogiem. Każdy rejon w Polsce ma inną tą partycypację. Mamy też przecież kwestie ochrony środowiska, ja tutaj myślę o wycince drzew, czyli ta centralizacja władzy i te takie odgórne decyzje są bardzo krzywdzące przecież tutaj dla nas, dla samorządowców. To się w Zielonej Górze już teraz pojawia, ta niekontrolowana wycinka, ale to w skali kraju...
No tu zabrał głos prezes Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że to nie była najszczęśliwsza, mówiąc delikatnie, ustawa i będą chcieli to
i zobaczmy zmienić. Właśnie, jakie są podejmowane decyzje w tym momencie, przecież pamiętamy, jak ona została podjęta, to było przecież w grudniu podczas tej można powiedzieć, no, tej przepychanki, zamknięcia w jakiejś sali, głosowania przez klub PiS, nieprzeczytanej ustawy, nieskonsultowanej, projektów poselskiego, czyli projektów bez konsultacji.
No są tacy, którzy mówią, że to, co miało zostać wycięte, już zostało wycięte dzięki no, temu, dalej to że trwa, taka to widać. Funkcjonowała.
Tak, tak, no i w tym momencie ta ustawa jest wadliwa. I do kogo? No tylko do posłów PiSu można
mieć. Ale nie widział pan też korzystnych rzeczy w tej ustawie takich, które podkreślają zwykli mieszkańcy. Mam na swojej działce drzewo, sam je posadziłem i nagle mam ochotę je wyciąć, bo chcę inaczej zaaranżować ogród. Dlaczego to państwo ma mi dyktować warunki, czy ja mogę coś zrobić na swojej działce, czy nie?
Patrząc obiektywnie, drzewa 200-letnie raczej rzadko ktoś...
Znaczy, wie pan, no ja nie mówię o, tak, o drzewach 200-letnich, o jakichś potężnych alejach, ale chodzi mi o taką prostą sprawę. No mam swoją działkę, mam drzewo, które zasadziłem 20 lat
temu. Ale takie decyzje były wydawane. Przecież to nie jest nic nowego. Administracyjnie samorząd wydawał tego typu decyzje. Można było ten proces uprościć. Można było go poprawić legislacyjnie, jeśli chodzi o tą wycinkę na własnym terenie, czy tak nie tylko to podkreślałem, czy przy rozbudowie budynku, czy przy jakichś rozwiązaniach komunikacyjnych, wjazdów na działek, czy innych spraw, ale ta ustawa widać, że ma ogromne wady i to jest zupełnie skandaliczne, bo ja też tutaj wrócę, bo zawsze mówimy tak o, że zdrowe powietrze, smog, tak? Ja to już do tego będę wracał, ale zobaczmy,
co... A propos Facebooka, widziałem wpis posłanki Bukiewicz na Facebooku gdzieś weekend wrzucony, że dzisiaj śmiało na spacer można iść, bo
oczywiście
mamy dobre powietrze.
Ale proszę zobaczyć, jak ta ustawa zdemolowała na przykład korytarze napowietrzające w miastach, te kliny zielone. To i tutaj z jednej strony mamy obronę zieleńców przez radnych PiS-u, a z drugiej strony posłowie PiS-u wprowadzają ustawę, która kompletnie dewastuje politykę, politykę przestrzenną miast, zagospodarowanie przestrzenne, urbanistykę, te kliny zielone, czyli to wszystko zostało wycięte.
Bo to jest problem generalnie naszej polityki i perspektywy Warszawy, bo stamtąd niekoniecznie
nie widać.
Widać, co dzieje się w danych samorządach i wie pan, takich przykładów przez lata moglibyśmy podawać dziesiątki, że oto jakiś polityk, nie zastanawiając się specjalnie długo i mocno w Warszawie, może też mając elementarne braki z geografii, nie wiedział, gdzie są mniejsze miejscowości.
Ale to jest tak ogromny chaos, patrząc ze swojej perspektywy, jako budulańca, człowiek, który się zajmuje tego typu branżą, jest to w zasadzie zjawisko nieodwracalne, bo my mówimy o wprowadzaniu nowych narzędzi, czyli tej jakości paliwa, kotłów, tak, tej wymiany, ale przecież mamy też narzędzia stałe, tak jak urbanistyka, czyli te korytarze napowietrzające, które samoczynnie już kiedyś projektowano w ten sposób miasta, że one miały się przewietrzać, miał być ten przepływ powietrza. To zostało demolowane, jest demolowane w tym momencie przez tą ustawę i to są kroki już nieodwracalne. Wiadomo, wejdą deweloperzy, wybudują tam bloki. Teraz Ministerstwo Energii, co jestem w ogóle zaszokowany, wprowadza kompletną liberalizację przepisów, jeśli chodzi o wkłady, czyli o jakość spalanego węgla. Podnosimy stopień, jeśli chodzi o siarkę, podnosimy stopień, jeśli chodzi o pyły. Wprowadzamy muły, miały węglowe. Coś, co jest niedopuszczalne w Czechach czy Słowacji i idziemy w tą stronę. My zupełnie, bo patrząc z roli samorządu, mamy pewne narzędzia, tak? Ale jeżeli polityka centralna, polityka rządowa idzie, żeby podnieść te wskaźniki, żeby zaszkodzić mieszkańcom, żeby spowodować to zatrucie powietrza, no to jak teraz z tym walczyć? Tutaj Wojewódzki Fundusz Środowiska Gospodarki mógł mieć narzędzia, bo były takie programy wprowadzane w Polsce. Nasz akurat tego nie wprowadził, też jest moim zdaniem błąd, że tu tego narzędzia nie wygenerowaliśmy w województwie, jako Wojewódzki Fundusz, troszkę by zbyt mały nacisk na to położony, bo była ta możliwość partycypacji, jeśli chodzi o wymianę kotłów i później...
Tak zwany projekt Kawka, natomiast problem polega
Znaczy nie, to nawet nie Kafka, tylko to był Jawor. To były zupełnie inne programy skierowane do indywidualnych osób, że można było później od tych kosztów odstąpić, tych wymiany do 50% ich wartości. Te programy gdzieś funkcjonowały w Polsce i to narzędzie można było
gdzieś zbudować. W Zielonej Górze trwa inwentaryzacja tego, jak w zasobach komunalnych wyglądają
no tu się musimy
pieców
skupić.
I tak dalej. No i wiemy, że trochę się dzieje w tym temacie, być może będą one wymieniane, to oczywiście nie rozwiąże diametralnie.
Oczywiście, ale zobaczmy, ustawodawstwo jest już złe. Jak jeżeli idziemy w tą stronę, no to my sami sobie zamykamy drogę do jakichkolwiek zmian. Czy to widać przekierowanie polityki PiS-u na politykę węglową, tak? Odstępujemy od energii odnawialnej, wprowadziliśmy ustawy odległościowe, nie możemy budować wiatraków w odległości 10 wysokości wiatraka od budynku. W przypadku, kiedy nie mamy miejscowych planów, jest to praktycznie, inwestycje są nierealne, opodatkowanie.
A z drugiej strony rewitalizujemy wiele miejsc zielonych po to, żeby było nam wszystkim przyjemnie, bo to też pokazuje, że są takie potrzeby.
Jak szkodliwe są te ustawy, przecież ta innowacja i te dofinansowanie, jeśli chodzi o energię odnawialną, one zdawały egzamin, tak, ten miks energetyczny w kraju, czyli udział pewnych elementów energii w bezpieczeństwie energetycznym kraju, jest zupełnie to jest zachwiany. Jeżeli jest dodatkowo opodatkowanie inwestycji, bo tu mówimy o wiatraku, o turbinie, o całym obiekcie, tak, to jest nieopłacalne w tym momencie. No i teraz jak z tego...
Inna sprawa, że jest mnóstwo mitów, które krążą przy okazji tego rodzaju inwestycji w wielu miejscach. To sami mieszkańcy blokowali powstawanie farm wiatrowych z tego względu, że nie odpowiadało im to, że takie wiatraki gdzieś tam będą. Zostawmy wiatraki, porozmawiajmy trochę o dzielnicy Nowe Miasto. Myśli pan, że... Bo pojawia się kolejny inwestor budowlany, który będzie chciał budować osiedle, tym razem w Kiełpinie. 100 domów, no to tak solidnie powiedziałbym, docelowo. Przynajmniej w tym miejscu duża inwestycja, no to jest już taka, powiedziałbym, średniej wielkości wioseczka, tak? Kiedy mamy 100 domów wybudowanych, to zresztą kolejna taka inwestycja, wcześniej duża inwestycja rozpoczęta w Suchej, też powstaje mnóstwo domów jednorodzinnych. Myśli pan, że będzie nam się zagęszczać ta zabudowa w dzielnicy Nowe Miasto, że w końcu inwestorzy dochodzą do wniosku, może już nie jest czas na budowanie mieszkań gdzieś w mieście, chociaż pewnie tutaj też trochę się będzie działo w temacie, ale może to już jest ten czas, kiedy powinno powstawać dookoła Zielonej Góry jak najwięcej domków jednorodzinnych.
To znaczy powiem tak, jeśli chodzi o inwestycje i o ten proces, to oczywiście jak najbardziej jestem, oczywiście tutaj jak najbardziej.
Nie słyszałem póki co, żeby jakikolwiek inwestor chciał bloki stawiać gdzieś w dzielnicy Nowe Miasto.
Tylko, że ja też tutaj też możemy wrócić do dyskusji, która odbyła się w sobotę przy okazji targów budowlanych, bo było debata z udziałem urzędników miejskich, architektów, inwestorów, deweloperów, tam było Mieszkanie Plus i planowanie. Bardzo dobrze, tylko znowu musimy spojrzeć na miasto i na planowanie, bo tam na przykład zostało wyakcentowane to, że bez nowego studium, bez nowych planów, bez nowych rozwiązań komunikacyjnych my pewne przestrzenie też w mieście zamykamy. My tylko budujemy, miasto się nieregularnie rozrasta. Bez studium. Domykamy tereny inwestycyjne, budujemy tylko przy głównych starych ściągach komunikacyjnych, przy starych drogach, a do dalszych działek nie ma dostępu.
Ale
nie
dziwi
ma...
się pan, no chciałby pan mieszkać gdzieś, gdzie nie ma pan absolutnie żadnej drogi, albo jest to jakaś namiastka drogi. Zresztą mamy wiele takich miejsc i w Zielonej Górze, i w dzielnicy Nowe Miasto, gdzie drogi pozostawiają przy osiedlach domków jednorodzinnych bardzo dużo do życzenia. I to jest jakby dla mnie logiczne, jako laika w tej materii, że jeśli ktoś planuje inwestycje, to planuje gdzieś, gdzie już są jakieś ciągi komunikacyjne.
Tylko właśnie, tak? Tylko te ciągi trzeba rozbudowywać, trzeba je poszerzać, trzeba je projektować, bo zobaczmy na Suchą, jest też budowane przez osiedle domków, był tam festyn, nie szło tam już dojechać. Czyli to ja o to pytałem
na
sesji.
I tam powstanie naprawdę potężne.
No i oczywiście tutaj jest ta komunikacja ogromnie problemowa w tym momencie. Ja mówię pod względem planowania, bo tak cały czas wracam, jak mantra do tego będę wracał, że nie mamy dalej studium uwarunkowanych dla całej Zielonej Góry. Czyli nie mamy tego planu przestrzennego, planu polityki przestrzennej. Cały czas działamy wycinkowo w Zielonej Górze. To, że budujemy, bardzo dobrze są inwestorzy, że budują, ale to w przyszłości może rodzić też pewne komplikacje. My musimy podejść całościowo do miasta, musimy połączyć te stare studium Zielonej Góry z tymi brakami w gminach, bo w gminach są niejednokrotnie nieaktualne, w ogóle są nieaktualne. Te dwa dokumenty, jak połączymy, to one zupełnie nie pasują do siebie, ta Zielona Góra. I w tym momencie jest duży problem i to zostało też zaakcentowane przy dyskusji sobotniej. Tutaj architekci na to zwracali uwagę i naprawdę trzeba do tego podejść z uwagi też na to, że zmienia się teraz kodeks urbanistyczno-budowlany, chciałem też to podkreślić. Miasto też powinno być przygotowane na te zmiany. Nie widzę w ogóle żadnej reakcji z tej strony, bo w poprowadzeniu tego kodeksu, to już mówił minister, że to będzie w lipcu, znikną warunki zabudowy. Tak już wielokrotnie mówiliśmy, czyli bez miejscowych planów, nie, bez nowego studium nie zrobimy tych inwestycji, nie będzie tego można. Oraz tak zwana dostępność, służebność drogi, czyli do działek trudnych, do działek nieregularnych. Też to zostanie wycięte. Tam jest bardzo dużo problemów. Tam też wchodzi urbanista do nowego kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Znowu z roli ministerstwa, nie z roli samorządu powoływane zawodowego. To jest bardzo duże naleciałości. Tak zwane są umowy infrastrukturalne, które będą. Są uproszczone miejscowe plany. My musimy na to przygotować. Jeżeli dzisiaj miasto nie zrobi tych dokumentów, tych podstaw, to po wprowadzeniu kodeksu urbanistyczno-budowlanego będą ogromne problemy. Ogromne, ja przed tym przestrzegam.
Ale to co zrobić, żeby wprowadzić to wszystko? Bo nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego tygodnia, czy jednego miesiąca. Co zrobić, żeby te plany można było w końcu przygotować, a następnie uchwalić?
No w tym momencie musimy zintensyfikować te prace. Ja to od początku podkreślałem, że już po połączeniu powinniśmy wyjść i ta klamra i te pewne te uzgodnienia, jeśli chodzi o budownictwo wielorodzinne i straszenie, to było
niewłaściwe. Ale wszyscy wiedzieli, że w dzielnicy Nowe Miasto, czyli w byłej gminie Zielona Góra, w zasadzie planów nie ma w ogóle.
No nie ma.
Tam wszystkie rzeczy były załatwiane właściwie z dnia na dzień. Ktoś chciał wybudować dom, proszę bardzo, był robiony plan dla jednej czy tam dwóch, trzech inwestycji.
I później mała dróżka, dzielenie działki na mniejsze, budowanie tak zwanych czworaków, czyli budynków jednorodzinnych, można powiedzieć na skali już praktycznie wielorodzinnej. Problemy z komunikacją. Cały czas musimy zrobić tą nową sieć też transportową. Przecież to musimy też wykonać te obliczenia i parametry. Przecież budujemy centrum środkowe, tak? Budujemy, inwestujemy w nowe autobusy, musimy otworzyć transport publiczny. Przecież transport publiczny, dobrze skonstruowany transport publiczny, to też jest mniej parkingów, mniej zatłoczonego.
A pan byłby za tym, żeby dzieciaki jeździły uczniowie szkół podstawowych za darmo autobusem?
Wszyscy. Już są samorządy, które wprowadziły to rozwiązanie, aby transport publiczny był dostępny i powinien w ogóle być...
No jest kilka takich miast oczywiście w Polsce, w których rzeczywiście komunikacja miejska jest absolutnie za darmo.
Leśnica prowadziła to...
Nie można porównywać miast różnej wielkości, tak? Bo nie wyobrażam sobie takiego rozwiązania wprowadzonego z dnia na dzień, na przykład w Warszawie, już nie mówię o połączonej Warszawie, która nowa, i to byłyby setki kilometrów, tak, z jednego końca na drugi.
Tylko to ja jak najbardziej jestem za tym, aby wprowadzić to rozwiązanie, że transport publiczny powinien być darmowy, no bo to mówię, to i mniej jest nakładów inwestycyjnych w centrum miasta, czy tych parkingów, tak, tego tłoku przy dobrym wykorzystaniu. Musimy tworzyć nową sieć transportową.
Że to jest rzeczywiście taki wabik, który pokazywałby, że kierowcy są w stanie wysiąść ze swoich aut i jeździć komunikacją miejską, dlatego że jest za darmo?
Myślę, że tak, że to jest generalnie, bo ostatnio nawet jak słuchając wykładu profesora Liberackiego na temat transportu publicznego, no to on to podkreślił jednoznacznie, pokazał rozwiązania w innych miastach, pokazał tendencję transportu publicznego, tylko to należy dobrze pracować, te korytarze.
Jeśli spojrzeć na kwestię ceny biletów, to ja myślę, że ona nie jest odstraszająca dla mieszkańców, bo jeśli przyjąć, że bilet autobusowy, dzięki któremu możemy z jednego końca Zielonej Góry przejechać na drugi, kosztuje mniej niż litr benzyny, no to nie jest to chyba wysoka cena, ale ludziom się nie chce z jakichś innych powodów przemieszczać autobusem.
Ale też komunikacja często w większości nie pasuje do nowych terenów, które my zagospodarowujemy. Tak jak wspomniałem, czy
pan, jak mam przejechać z jednego końca na drugi i trzy razy się przesiąść, no to też się parę
do komunikacji publicznej musi być zmieniona, czyli tutaj jest kwestia korelacji, zabudowa nowych osiedli, czyli dojazdy, przystanki, tak, pętle, czy to wszystko, to jest, cała ta sieć transportu musi być zaktualizowana z nowym studium komunikacyjnym, z nowym studium transportowym, z nowym studium uwarunkowań dla miasta, z nowym planem przestrzennym dla miasta. To wszystko są bardzo poważne dokumenty i w to inwestują inne samorządy. Inne samorządy przebudowują zupełnie komunikację publiczną. Nie do końca wspomniałem o Olsztynie, na przykład, który w ogóle wprowadził u siebie tramwaje, miał taką metodologię i to mu się udało. Przebudował zupełnie układ
komunikacyjny. No jedni stawiają na tramwaje,
czy na trolejbusy, załóżmy.
Czy na trolejbusy, inni mówią o elektrycznych autobusach.
Bardzo dobrze, że stawiamy na elektrycznych, chodzi o koszty tego eksploatacji tego transportu oraz powiązanie z pewnymi nowymi technologiami, bo to też oczywiście powiązane ze strefą w Kisielinie, to musimy dopilnować. Tak samo musimy cały czas podkreślać ważność i to też wybrzmiało na tym spotkaniu w sobotę Izby Inżynierów Budownictwa i Lubuskiej Izby Budownictwa, konieczność wybudowania obwodnicy. Tutaj podkreślano to, że trasa północna straciła tą zaletę, tą możliwość w tym momencie.
To podkreślają wszyscy, odkąd pojawił się pomysł budowy obwodnicy.
I to musimy,
poza częścią mieszkańców, którzy mówią, że nie chcą
obwodnicy. Na rząd PiSu, aby te pieniądze wygospodarował, znalazł. Bo pamiętajmy o tym, że coraz mniej pieniędzy jest na drogi powiatowe, samorządowe, bo już 200 milionów odeszło na Mieszkanie Plus. Czyli coś zawsze się odbywa kosztem czegoś. MdM wygasa przez Mieszkanie Plus. Znowu są takie...
No, nigdy nie jest tak, że nagle zaczyna nam przybywać pieniędzy budżecie i coś nie odbywa się kosztem czegoś.
No, ale to
gdyby
przy
pieniądze rosły na drzewach, to pewnie byłoby
widać
inaczej.
Niejednokrotnie, że można by to wygospodarować inaczej. I tutaj należy to utrudnić. Należy też pewne rzeczy wprowadzić w mieście, unifikację, bo na przykład te ronda na trasie północnej też były budowane w zasadzie bez jednego systemu rozwiązania, tak? Bo tam mamy te ronda turbinowe, prawie turbinowe to jakieś. Dlatego ktoś, kto wjeżdża nowy do miasta, też może mieć problem z czytelnością tych rozwiązań komunikacyjnych.
No ale powiem panu, że zawsze tak było, że jeśli jakiś kierowca przyzwyczaił się, bo ludzie niestety najczęściej jeżdżą na pamięć, nie myślą o tym, jak zachowywać się przepisowo na drodze, tylko jadą, bo tak się nauczyli. Jeśli kierowca z Zielonej Góry wyjeżdżał do dużego miasta, nie trzeba było daleko jechać, jechał do Poznania i musiał pokonywać jakieś bardziej skomplikowane rondo, to też się kilka razy zastanawiał. A kiedy widział jeszcze tramwaje przejeżdżające mu przez to skrzyżowanie, no to też niejednokrotnie zastanawiał się długo nad tym, jak pokonać. Więc to też nie można tak mówić, że wprowadzenie ronda turbinowego to jest problem, bo ktoś przyjedzie i nie wie, jakie jest.
Właśnie, ja mówię po tym, że to nie jest problem, tylko że zachowajmy ten sam układ komunikacyjny w tym ciągu drogi trasy północnej, bo one jednak się różnią od siebie, te ronda, i to też może pewnie budzić niejednokrotnie przy osobach, które pierwszy raz wjeżdżają, przy kierowcach ciężarowych, transporcie. Tutaj budzi pewnie to jakieś tam problemy.
Osobną sprawą jest to, że ludzie nie potrafią jeździć, to wystarczy popatrzeć, jak ludzie zachowują się na rondach, jak nie używają kierunkowskazów, aby ułatwić komuś wjazd na rondo, tak? Pewnie codziennie się pan tym spotyka, jeżdżąc po Zielonej Górze, że niektórzy zapominają, że mają kierunkowskazy w samochodzie i potem tworzymy naturalnie korki, tak?
No i na to bym chciał położyć nacisk, czyli kwestia właśnie tego planowania. Cały czas tutaj się pojawiły teraz osiedle Leśny Dwór, czyli te jakieś przyszłościowe konkursy architektoniczne na ten teren, czyli jakiś jest dobry krok, ale mówię, jeżeli nie spojrzymy na całość Zielonej Góry, to budzimy się za późno. Po wprowadzeniu kodeksu urbanistycznego budowlanego powstaną tak rozwiązania sztywne, że miasto sobie będzie miało problem z prowadzeniem.
Marcin Pobierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.